wyjątkowe i barwne. Nie zawsze znane i popularne. Muzyczne pejzaże.
Wraca do domu. I co? I od razu wciągany jest w wir akcji. By odpocząć po wyczerpującej walce z Thanosem, postanawia wyruszyć wraz ze szkolnymi przyjaciółmi w podróż daleko od domu, do Europy. Ale i tu dopadają go superbohaterskie obowiązki. O kim mowa? Oczywiście o sympatycznym pajączku, który szturmem wziął w poprzedni weekend światowe kina. Kolejna produkcja Marvela, Spider-Man Daleko od domu, zalicza kolejny gigantyczny sukces, ale w przeciwieństwie do Avengers, za tym sukcesem kryje się również bogata spuścizna muzyczna. Zatem dziś, drodzy Państwo, proponuję wycieczkę po filmach traktujących o Spider-Manie, które od dwóch dekad bawią, dają sporo frajdy, innym razem może troszeczkę lekko irytują, ale zawsze pod względem muzycznym stoją na bardzo wysokim poziomie. Zatem zaczynajmy! Drodzy Państwo, przez wiele lat Spider-Man był tematem wielu rozmów wśród filmowców chętnych przenieść przygody superbohatera na duże ekrany. No i w końcu udało się w roku 2002, kiedy doczekał się wysokobudżetowej realizacji filmu, którego podjął się Sam Raimi, twórca niepozorny, bo znany głównie z cyklu horrorów Martwe Zło. I trzeba przyznać, że jak na tak wielki projekt, reżyser nie ugiął się pod presją oczekiwań oraz rozmachu tej produkcji. Dostarczył nam fajną, zgrabnie przedstawioną historię przemiany Petera Parkera w tytułowego Spider-Mana. Film zarobił krocie, więc kolejne części były tylko kwestią czasu. stworzenia oprawy muzycznej zatrudniono niezwykle znanego i popularnego kompozytora Danego Elfmana. Drodzy Państwo, z dwóch powodów właśnie tego kompozytora wybrano. Był jako jeden z nielicznych, który miał doświadczenie w kinie superhero. W końcu to on tworzył muzykę do Batmana Tima Burtona. No i na dodatek już miał epizod współpracy z reżyserem Samem Raimim nad filmem Darkman. Elfman stworzył kompozycję, która idealnie oddawała tutaj ducha przygody oraz niezbędnego dla tego kina, dla tego widowiska patosu. Nie dziwne zatem, że Danny Elfman został również poproszony o zilustrowanie drugiej części filmu, która pojawiła się w kinach w roku 2004. Ale w tym monolicie zwiastującym dobrą współpracę pojawiła się pewna rysa. Mimo wielu prób, Elfman z reżyserującym obraz Samem Raimim jakoś nie potrafili dojść do porozumienia. Mimo wszystko muzyka powstała i zarówno tak jak film bardzo kontentował oko, tak i muzyka cieszyła ucho. Zadanie, drodzy Państwo, wydawało się dosyć proste. Podstawowa baza tematyczna już istniała, należało zatem skupić się na dopowiadaniu, na odpowiednim zaaranżowaniu tego wszystkiego na potrzeby nowych wydarzeń i ewentualnym wzbogaceniu palety tematycznej o kolejne melodie. Innymi słowy, podręcznikowy przykład naturalnego rozwijania myśli muzycznej, do którego dostosował się również Danny Elfman. Wiele tutaj w strukturze ścieżki się nie zmieniło, ale w tematyce troszeczkę tak. trzecią odsłonę Spidermana tworzono już siłą rozpędu po sukcesie finansowym dwóch poprzednich części. Tym razem główny bohater zmagać się musiał z dwoma przeciwnikami. Tajemniczą postacią o nazwie Sandman oraz symbiontem z kosmosu, który zaatakował Petera Parkera i powoli zaczynał przejmować nad nim kontrolę. Drodzy Państwo, ten film jest pełen takich fabularnych niedoskonałości, ale sprzedał się całkiem nieźle. Ale już tym razem bez muzycznej asysty Danego Elfmana. Do stworzenia ścieżki dźwiękowej poproszono zatem innego kompozytora, człowieka, który już w poprzednim filmie poprawiał odrzucone przez Sama Raimiego fragmenty ścieżki dźwiękowej Danego Elfmana. Tym kompozytorem był Christopher Young. To skromne w gruncie rzeczy doświadczenie tworzenia tej muzyki dodatkowej, poprawiania pewnych rzeczy po Elfmanie, dało rozeznanie w temacie, strukturze ścieżki i metodologii tworzenia poprzedniego kompozytora. I tak jak w przypadku wcześniejszych prac, powraca również temat przewodni, kilka tematów pobocznych, czyli cały ten trzon tematyczny, ale to, co najbardziej intryguje, to właśnie wstawki Younga, mistrza kina grozy, który jak mało kto w branży potrafił zbudować odpowiednią atmosferę, nie tylko wokół głównego antagonisty, Sandmana. Wielkie plany na część czwartą serii oraz spin-offowe niezależne historie utonęły, drodzy Państwo, w morzu konfliktów sama Raimiego ze studiem. Co zatem zrobiono? Postanowiono zresetować serię, czyli przedstawić wszystko od początku pod nazwą nowego filmu Niesamowity Spider-Man, ale tym razem pod czujnym okiem Marka Webba. Reżyser nie odkrył tutaj przysłowiowej Ameryki, po prostu przywiązał większą wagę do sfery emocjonalnej obrazu, odcinając go tym samym od takiego stricte rozrywkowego tonu. Czyli co, naprawianie błędów z przeszłości nie do końca tutaj wyszło. Wyszedł natomiast ciekawy eksperyment z muzyką. Do stworzenia takowej zatrudniono bowiem człowieka, który, jak sam wielokrotnie deklarował, nie znosi kina komiksowego, Jamesa Hornera. Mistrz emocjonalnej głębi w muzyce filmowej znalazł tutaj coś dla siebie, ale drodzy Państwo, nie najgorzej poradził sobie również z muzyką akcji. Stanowisko Hornera po tej przygodzie było, drodzy Państwo, jednoznaczne. Nigdy więcej. Zatem do zilustrowania drugiej części trzeba było szukać kogoś innego. Także i tym razem postawiono na rozwiązanie najmniej oczywiste. Na Hansa Zimmera, który jako ostatni mógł kojarzyć się z postacią Spidermana. I tu, drodzy Państwo, z procesem powstawania tej ilustracji muzycznej wiąże się ciekawa historia. Reżyser chciał, aby główni bohaterowie filmu zyskali na autentyczności przez utożsamianie się z muzycznymi owocami współczesnej popkultury. No i w normalnych warunkach wiązałoby się to z zaangażowaniem dużej ilości muzyki popularnej, piosenek, które aktualnie są pewnego rodzaju szlagierami. Zimmer zaproponował jednak stworzenie kilkuosobowego zespołu, który już w założeniach miałby pogodzić młodzieżowe granie z klasyką oprawy muzycznej o heroicznym wydźwięku. Sześciosobowa grupa twórców zamknęła się w studiu Hansa Zimmera i w formie jam session uwalniali tutaj swoje pomysły. Jednym z ciekawszych tego typu pomysłów był motyw elektro łączący, uwaga, operę z dubstepem. Drodzy Państwo, ależ to w filmie zrobiło wrażenie. No i cóż, pajączek wrócił do domu. Tak można podsumować całe filmowe przedsięwzięcie, jakim jest Spider-Man Homecoming. a zrealizowane pod wspólnym szyldem Sony Pictures, trzymający do tego czasu prawa do ekranizacji filmu ze studiem Marvela. I nie jest to kolejne origin story wałkujące transformację Petera Parkera w człowieka pająka. Bohatera poznajemy w sytuacji, kiedy już prowadzi swoją heroiczną działalność. Wpatrzony w Avengersów jak w obrazek, otrzymuje od Tonego Starka propozycję nie do odrzucenia. Ale o tym wszystkim dowiadujemy się z końcówki trzeciej odsłony Kapitana Ameryki Wojny Bohaterów. Najnowsza produkcja Marvela kontynuuje te wątki, ukazując młodego, nieukształtowanego herosa w jego codziennym życiu. Zatem, drodzy Państwo, wchodząc w ten film, warto również znać poprzednie produkcje studia Marvela. Z jednej strony nawiązania do poprzednich filmów, ale z drugiej strony całkowite odcięcie się od serii Spider-Man tworzonej pod szyldem Sony. Nie było tutaj absolutnie żadnej potrzeby, aby odwoływać się do tematów muzycznych stworzonych przez Danego Elfmana, Jamesa Hornera czy chociażby Hansa Zimmera. Zatrudniony do stworzenia muzyki Michael Giacchino nie omieszkał tutaj jednak nawiązać się do telewizyjnego klasyka. Natomiast pojawiające się wątki Avengersów, a w szczególności tutaj przemawiającego w ich imieniu Tonego Starka, dały sposobność do sięgnięcia po melodię skojarzoną z tą grupą superbohaterów. I tyle, jeżeli chodzi o nawiązania. No i nie to przykuwa największą uwagę. Lekkość muzycznego Spider-Mana tkwi, drodzy Państwo, w slapstickowym sposobie opisywania filmu, ale z drugiej strony daleko tej muzyce do takiej, można powiedzieć, ilustracji kina familijnego. Wystarczy przyjrzeć się konstrukcji partytury, aby bez konieczności oglądania filmu prześledzić tutaj losy Petera Parkera. I tak oto, kiedy podejmuje się pierwszych samodzielnych działań, muzyczna akcja tworzona jest w duchu przygody i takiej nieskrępowanej niczym rozrywki. kiedy jednak na arenie wydarzeń pojawia się główny antagonista, Vulture, muzyka akcji przechodzi gruntowną reorganizację. Reorganizację w zakresie stylistycznym. Z kart partytury stopniowo uwalniają się chwytliwe frazy i melodie, czasami wyprowadzane tylko właśnie na potrzeby konkretnych scen, a na ich miejsce wchodzą niespokojne, pozornie chaotyczne orkiestracje. Ostatecznie jednak, drodzy Państwo, muzyka wygrywa batalię o uwagę odbiorcy, kupując go tak w obrazie, jak i w indywidualnym odsłuchu podczas słuchania albumu soundtrackowego. No i cóż, drodzy Państwo, angaż do drugiej odsłony Spidermana był dla Michaela Giacchino czystą formalnością. Jednakże wypchnięcie głównego bohatera z serca Nowego Jorku i rzucenie go w wir nowych wydarzeń w Europie skłaniały kompozytora do zrewidowania swojego podejścia. Jaki był więc efekt końcowy? Jeżeli ktokolwiek tutaj spodziewał się bardziej stonowanej, nawiązującej do tragicznych wydarzeń w Avengers Endgame muzyki, to mógł się bardzo zdziwić, słuchając ten soundtrack. Drodzy Państwo, Giacchino doskonale rozumie strategię działania studia Marvela. Wie, że produkt kierowany do mas musi posiadać znamiona komercyjnego hitu, a taki może powstać tylko w oparciu na sprawdzonych od lat formułach. W przypadku muzyki filmowej jest to obowiązkowe odniesienie się do ikon serii, czyli wypracowanych wcześniej motywów, swoich oraz tych zaczerpniętych z muzyki klasycznej. Ponadto, drodzy Państwo, istnieje tutaj konieczność stworzenia czegoś chwytliwego, zdolnego podjąć swego rodzaju dialog z muzyczną wizytówką serii. Upraszczając aranżacje, sprowadzając je do takiego podążania za wyznaczającymi tempo perkusjonaliami, gitarami oraz elektroniką, Michael Giacchino otworzył tym samym furtkę do takiej niczym nieskrępowanej rozrywki. Troszeczkę przaśnej rozrywki, jeżeli weźmiemy pod uwagę możliwości tego twórcy, ale niezwykle skutecznej w sposobie przykuwania uwagi odbiorcy, czego przykładem jest nowy temat powstały na potrzeby tego filmu. Temat przypisany tajemniczej postaci Mysterio. We'll be right back. No i cóż, drodzy Państwo, powyższe przykłady jasno pokazują, że nie ma jednej i uniwersalnej formuły na kino superbohaterskie. Wszystko zależy od tonu, w jakim zanurzona jest produkcja, od wizji reżysera, producentów oraz kreatywności i chęci kompozytora. Nie ma w tym zestawieniu przegranych, twórców i ścieżek, które mizernie prezentują się na tle innych. Każda z tych wyżej zaprezentowanych wnosi nową jakość do serii i każda ma swój urok. Od zupełnie jak historia Człowieka-Pająka, będąca chyba najbardziej wdzięcznym polem do eksperymentowania z brzmieniami i z formą. No i cóż, tak chyba widziałbym wszystkie podobne gatunkowo produkcje. Silne, dobrze skonstruowaną i wyeksponowaną muzyką. Wszystko zależy od tonu, w jakim zanurzona jest produkcja, od wizji reżysera, producentów oraz kreatywności i chęci kompozytora. Nie ma w tym zestawieniu przegranych, twórców i ścieżek, które mizernie prezentują się na tle innych. Każda z tych wyżej zaprezentowanych wnosi jakąś nową jakość i każda ma swój urok. Od zupełnie jak historia Człowieka-Pająka, będąca chyba najbardziej wdzięcznym polem do eksperymentowania z brzmieniami i z formą. No i cóż, tak chyba widziałbym wszystkie podobne gatunkowo produkcje. Silne, dobrze skonstruowaną i wyeksponowaną muzyką. Bo sami doskonale wiemy, że z filmami i efektem tych prac bywa różnie.